Karolina Stasiak
i Wojciech Grzywacz. Czas na wiadomości.
Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie zostali w środę wpuszczeni do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że pismo z poleceniem marszałka Szymona Hołowni w tej sprawie będzie częścią przyszłych działań procesowych. Więcej Anna Wusek.
Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik w grupie polityków Prawa i Sprawiedliwości próbowali wejść do Sejmu na rozpoczynające się posiedzenie. Doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Ostatecznie obaj politycy PiSu nie dostali się do budynku parlamentu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował, że na dokumencie z Sądu Najwyższego udało się jednak uzyskać pismo od straży, stwierdzające, że to na polecenie marszałka Sejmu ma nie wpuszczać Kamińskiego i Wąsika.
Ten dokument będzie kiedyś pokazany publicznie i będzie też częścią działań procesowych skierowanych przeciwko panu Hołowni. Być może nawet teraz, bo przecież część prokuratorów zachowuje się przyzwoicie i wykonuje swoje zadania, ten dokument się znajdzie, bo na pewno dalsze działania prawne związane z bezprawnym niedopuszczaniem dwóch posłów do uczestnictwa w pracy Sejmu będą podejmowane.
Marszałek Szymon Hołownia, tłumacząc w Sejmie niewpuszczenie dwóch polityków PiSu, stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie ma kompetencji do oceny wyroku sądu, wskutek którego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami. Mariusz Kamiński przypomniał jednak, że to właśnie ta Izba Sądu Najwyższego jako właściwa unieważniła postanowienie marszałka Hołowni o wygaszeniu mandatów poselskich i dlatego mówi o jego przestępczej działalności.
W wyniku nielegalnych, sprzecznych z prawem, przestępczych działań pana Hołowni stała się rzecz fundamentalnie szkodliwa dla funkcjonowania demokracji w naszym kraju. To jest zbrodnia przeciwko demokracji. W wyniku tych nielegalnych działań Sejm obraduje w niekonstytucyjnej liczbie posłów. Zamiast 460 posłów, jak mówi konstytucja, jest 458. Zwracam Państwu uwagę, że do tej pory świadomie PKW nie przekazała następnych kandydatów do objęcia przez nas mandatu.
Prezydent Andrzej Duda, który ułaskawił Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, podkreśla, że nadal są oni posłami. Takie stanowiska prezentuje też część konstytucjonalistów i prawników.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rencie wdowiej. Następnie posłowie skierowali go do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Pod projektem podpisało się ponad 200 tysięcy Polaków. Ma on na celu zabezpieczenie sytuacji materialnej emeryta po śmierci małżonka. Poparcie dla proponowanych rozwiązań deklaruje rząd, a także większość ugrupowań sejmowych, m.in. Koalicja Obywatelska i Lewica.
Stanowisko największej partii w Sejmie, Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiła poseł Urszula Rusecka.
Wychodząc naprzeciw tym problemom naszych emerytur, Prawo i Sprawiedliwość, które zawsze seniorów miało w centrum swojej polityki, proponuje, aby powyższy projekt ustawy pokierować dalej do dalszych prac w komisjach. Będziemy pozytywnie opiniować dobre rozwiązania dla polskich emerytów.
Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że jej resort gwarantuje techniczną i finansową możliwość wdrożenia rozwiązania w życie po około 6 miesiącach.
Procedowany projekt ustawy zakłada proste rozwiązanie, które daje wdowie lub wdowcowi wybór. Po śmierci współmałżonka wdowa lub wdowiec mógłby pobierać 50% emerytury zmarłego małżonka, nie tracąc przy tym prawa do własnej emerytury, lub zdecydować się na pobieranie 100% renty rodzinnej po zmarłym małżonku i zachować połowę własnej emerytury.
Obywatelski projekt o rencie wdowiej trafił do Sejmu w kwietniu ubiegłego roku. Teraz zajmie się nim Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Resort klimatu zapowiada, że przygotuje projekt dotyczący mrożenia cen energii na drugą połowę bieżącego roku. Minister Paulina Hennig-Kloska powiedziała w mediach, że przepisy powstaną za 2-3 tygodnie, mają jednak uwzględniać kryterium dochodowe.
Nie wiadomo, o jakie kwoty chodzi. Minister klimatu wskazała, że resort chce skupić się przede wszystkim na pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym o gorszym statusie finansowym.
Poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski powiedział, że zapowiedź przedłużenia zamrożenia cen prądu to efekt presji na rząd.
Presja ma sens, presja milionów polskich rodzin i klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To Prawo i Sprawiedliwość zażądało od rządu, aby chronił miliony polskich rodzin, Polaków przed podwyżkami cen energii i ciepła po 1 lipca, kiedy już nie będzie obowiązywała tarcza antykryzysowa. Czekamy na konkretne rozwiązania. Będziemy w samym Sejmie walczyć o taki model, który jest znany Polakom z ostatnich kilkunastu miesięcy, który chroni przede wszystkim tych najsłabiej zarabiających, rodziny wielodzietne, emerytów, osoby starsze. I jestem przekonany, że w toku prac sejmowych przedstawimy takie rozwiązania, które zostaną poparte.
Na mocy obecnie obowiązującej ustawy zamrożenie cen energii elektrycznej dla uprawnionych odbiorców obowiązuje tylko do końca czerwca.
We wtorek były premier Mateusz Morawiecki mówił, że jeśli rząd nie przygotuje przepisów przedłużających tarczę antyinflacyjną, to Prawo i Sprawiedliwość złoży projekty poselskie.
Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska podpisała z Ruandą umowę o współpracy w dziedzinie wysokich technologii i ochrony środowiska.
Prezydent wraz z pierwszą damą kontynuują wizytę w Afryce Wschodniej. W środę przebywali oni w Ruandzie. Andrzej Duda m.in. rozmawiał z prezydentem tego kraju.
Na konferencji po spotkaniu mówił o obszarach współpracy między naszymi krajami. Wymienił m.in. energetykę, infrastrukturę, budownictwo i rolnictwo. Prezydent poinformował, że rozmawiano też o przyszłych inwestycjach i sprawach bezpieczeństwa.
Dla obu naszych krajów ta sytuacja pokoju i spokoju ma fundamentalne znaczenie. My dzisiaj jesteśmy niestety świadkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. My rozumiemy, co to znaczy agresja rosyjska, my rozumiemy, co to znaczy rosyjska okupacja. Jeżeli Ruanda będzie w niebezpieczeństwie, także będziemy Ruandzie nieśli wsparcie, dlatego rozmawiamy o edukacji, także o tej edukacji wojskowej, po to, żeby Ruanda poprzez swoją młodzież, która jest gotowa bronić swojego kraju w przypadku jakiejkolwiek napaści, była bezpieczniejsza. Mamy nadzieję także w przyszłości na rozwijanie współpracy naszych przemysłów obronnych. O tym także mówiliśmy z panem prezydentem.
Prezydent Duda złożył także wieniec w miejscu pamięci poświęconym ludobójstwu w Ruandzie. Wziął też udział w forum gospodarczym i odwiedził polską hutę Cyny.
W czwartek wizyta w tym kraju będzie kontynuowana, a w piątek para prezydencka uda się do Tanzanii.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat trudnej sytuacji w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej.
Padła ostra krytyka pod adresem Komisji Europejskiej m.in. za zbyt kosztowną i ideologiczną politykę klimatyczną. Wybrzmiały też słowa w obronie protestujących rolników. Debatę zorganizowano w reakcji na rozszerzające się po Europie rolnicze manifestacje.
Centroprawice i lewice oraz przedstawicieli tych frakcji w komisji krytykowała europoseł Beata Szydło. Wskazywała, że mimo pięknych słów, jakie dziś wypowiadają, to oni ponoszą odpowiedzialność za obecny kryzys.
I szczególnie dziwnie brzmią te deklaracje poparcia dla rolników i pochylania się z troską z ust polityków związanych z partią pana Webera czy z socjalistów. Przecież odpowiedzialność za to, co dzieje się w tej chwili, ten kryzys w rolnictwie, wykańczanie europejskiego rolnictwa, to, że ludzie są po prostu wściekli, bo ich produkcja jest nieopłacalna, a to samo dotyczy przedsiębiorców, to jest wasza odpowiedzialność, pani von der Leyen, pan Timmermans. Mówicie dużo i pięknie, a jakie są fakty? Nie dalej jak wczoraj Komisja Europejska opublikowała projekt ograniczenia emisji o 90% do 2040 roku. Jak myślicie, kto na tym zyska? Rolnicy i przedsiębiorcy?
Podczas debaty przedstawiciele Komisji nie przedstawili żadnych nowych propozycji.
Wcześniej, uginając się pod presją, Bruksela wycofała się z pomysłu obowiązkowego ugorowania 4% gruntów rolnych i zapowiedziała wycofanie propozycji o redukcji pestycydów o połowę do 2030 roku.
Tymczasem rolnicy protestują m.in. w Hiszpanii i w Niemczech, a w piątek miesięczne protesty rozpoczną polscy gospodarze.
Ojciec Święty Franciszek wskazał, że smutek należy przezwyciężać świętością. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował cykl kateches o wadach i cnotach.
Biskup Rzymu wskazał na dwa rodzaje smutku. Pierwszy to ten, który dzięki łasce Bożej zamienia się w radość. Papież Franciszek podkreślił, że nie należy go odrzucać, bo dokonuje zbawiennego nawrócenia. Taki smutek przeżywał syn marnotrawny.
Drugi rodzaj smutku, jak mówił Ojciec Święty, wpędza duszę w przygnębienie. Papież dodał, że ten smutek musi być zdecydowanie zwalczany, bo pochodzi od złego i powoduje śmierć. Rodzi się on w sercu człowieka, gdy zanika pragnienie lub nadzieja, jak w uczniach z Emaus mówił. Na zakończenie audiencji Franciszek pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Każdy z was nosi w swoim sercu pragnienie szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Niech wierność Bogu i Jego przykazaniom oraz pielęgnowanie w sobie czystego serca, otwartego na Boga i drugiego człowieka, wzmacniają nadzieję i męstwo w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z serca wam błogosławię.
Wideo z Watykanu jest dostępne w całości na portalu Radia Maryja.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.